Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś nowelizację ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych.
Uchwalone we wrześniu przepisy przewidują, że udział wydatków na obronność ma w 2018 roku wynieść co najmniej 2% PKB. W roku 2020 wzrosnąć do 2,1% PKB, a docelowo w 2030 roku do minimum 2,5% PKB.
Zmieni się też sposób wyliczenia kwoty budżetu obronnego, odnosząc go do PKB z roku bieżącego, a nie poprzedniego. Poza tym ustawa ustala liczebność sił zbrojnych do 200 tysięcy, wliczając w to Wojska Obrony Terytorialnej.
Prezydent Polski Andrzej Duda podkreślał, że dzięki zmianom polska armia będzie silniejsza i bardziej sprawna, a w momencie zagrożenia będzie mogła adekwatnie zareagować.
Będzie w stanie bronić polskich granic, będzie w stanie bronić bezpieczeństwa obywateli. Oczywiście bierzemy pod uwagę wszystkie zasady współpracy sojuszniczej i jesteśmy przekonani, że Sojusz Północnoatlantycki będzie w razie niebezpieczeństwa realizował słynny artykuł 5 traktatu, ale mimo wszystko stoimy tutaj jednoznacznie na stanowisku, że my musimy mieć jak najsilniejszą, jak najsprawniejszą polską armię tak, żeby w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom. Wszyscy rozumieją, że dla dobra Polski, dla bezpieczeństwa Polaków to rozwiązanie jest rozwiązaniem koniecznym.
Nowa ustawa ma związek z ustaleniami państw NATO oraz deklaracjami rządu i prezydenta o zwiększeniu wydatków obronnych do 2% PKB liczonych według metodologii NATO.
Regulacja ma umożliwić reorganizację struktury i systemu dowodzenia sił zbrojnych i przyspieszyć modernizację przy aktywnym zaangażowaniu polskiego przemysłu obronnego. Według szacunków zmiana przepisów spowoduje wzrost wydatków obronnych o ponad 117 miliardów złotych w ciągu 10 lat. Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister zdrowia rozważa, by wynagrodzenia na rezydentury były wypłacane w formie stypendium.
Byłby jeden warunek. Lekarze musieliby potem pracować w Polsce. Jeżeli chcieliby wyjechać, musieliby zwrócić stypendium, powiedział szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł w wywiadzie dla jednego z dzienników.
Odnosząc się do przygotowywanego przez ministerstwo projektu zwiększającego nakłady na służbę zdrowia, przekonuje, że to decyzja historyczna.
Każda forma pomocy, która zatrzyma młodych, wykształconych medyków w kraju, jest ważna, podkreśliła Maria Ochman, przewodnicząca Solidarności Służby Zdrowia.
Pewne jest jedno, że jakieś rozwiązanie kładzące kres migracji doskonale wykształconych polskich pracowników medycznych należy znaleźć. Oczywiście pomoc, każda pomoc młodym adeptom medycyny, zresztą nie tylko medycyny, każdego innej dziedziny gospodarki, życia, taką pomocą przecież również jest 500+, jest wskazana. Niemniej jednak również należy zwrócić uwagę i bardzo mocno zaakcentować fakt, że Polski nie stać na to, aby kształcić kadry i eksportować je na zachód. Państwo polskie powinno się zastanowić nad tym, w jaki sposób można zabezpieczyć nasz kraj przed drenażem młodych, dobrze wykształconych ludzi.
Minister podkreślił, że zwiększenie finansowania ochrony zdrowia oznacza ogromne konsekwencje dla budżetu państwa, bo chodzi o ponad 100 miliardów złotych. Taka decyzja musi być poprzedzona wieloma analizami, dodał.
Ministerstwo co roku będzie przygotowywało wykaz zakresów, które będą finansowane właśnie z dodatkowych nakładów płynących z budżetu państwa.
Resort przygotowuje ponadto regulację, dzięki której będzie można wydawać prawo wykonywania zawodu w Polsce lekarzom spoza Unii Europejskiej. Zastrzega jednak, że prawo to będzie dotyczyło jedynie placówki, do której taki lekarz miałby trafić. Z takich rozwiązań skorzystają m.in. lekarze z Ukrainy i Białorusi.
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał korzystny dla frankowiczów wyrok w ich sporze z bankami.
Nie zakwestionował zapisów umowy, ale czynności, które doprowadziły do jej zawarcia, zwracając uwagę, że bank nierzetelnie informował o produkcie. Dotyczyło to m.in. ryzyka, jakie niesie za sobą zawarcie umowy.
Uznał, że zachowanie banku było naganne, a sama umowa kredytowa nieważna. Zasądził także na rzecz klientów ponad 2 miliony złotych. O sprawie poinformował portal TVP Info.
Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, podkreślił, że wyrok warszawskiego sądu jest kolejnym argumentem pokazującym, że nie tylko umowy są niezgodne z prawem, ale także sposób ich zawierania był naruszeniem.
Rzecznik Finansowy, jak i Komisja Nadzoru Finansowego podkreślali w swoich raportach, iż takie działania były nakierowane raczej na nieuczciwe działanie, co się potwierdza m.in. w zeznaniach pracowników właśnie m.in. Getin Banku, którzy zeznają, będąc stroną wezwaną właśnie przez Getin, jak to wyglądało w rzeczywistości, czyli to ich pracownicy bardzo często pogrążają tą instytucję, która w sposób bardzo, bardzo naganny zawierała umowę. No, podam przykłady. Umowa na 30 lat dla osób, które miały 55 lat. To było z natury przewidziane, jeszcze osoby nie będą w stanie spłacać tego kredytu.
Sprawa tak zwanych frankowiczów od kilku lat budzi spore kontrowersje. Banki w latach 2005-2017 zalecały bowiem klientom zaciąganie zobowiązań w obcej walucie, zapewniając, że frank szwajcarski będzie taniał.
W 2008 roku przyszedł jednak kryzys ekonomiczny. Polski złoty się osłabił, a kurs franka szwajcarskiego poszybował w górę. Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu rat kredytów hipotecznych.
Obecnie w Sejmie znajduje się kilka projektów ustaw, które mają pomóc poszkodowanym kredytobiorcom.
Ukraina, która od ponad 2 lat nie kupuje gazu od Rosji, mogłaby nabywać go, ale pod warunkiem, że punkt odbioru paliwa znajdowałby się na wschodniej, a nie na zachodniej granicy Ukrainy, oświadczył wicepremier Wołodymyr Kistion.
Nigdy nie mów nigdy. Jeśli punkt odbioru zostałby przeniesiony na wschodnią granicę, można byłoby to rozpatrzyć, powiedział Kistion w wywiadzie dla gazety internetowej Europejska Prawda.
We wrześniu prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył, że Kijów chce, by po wygaśnięciu kontraktu z Gazpromem państwa Unii Europejskiej kupowały od niego gaz na wschodniej granicy Ukrainy.
W związku z tym, że kontrakt kończy się w 2019 roku, chcemy z pomocą Unii Europejskiej przeprowadzić rewolucyjną zmianę w organizacji tranzytu gazu, mówił.
Ukraina nie kupuje obecnie gazu ziemnego od Gazpromu, lecz zużywa gaz z własnego wydobycia oraz surowiec kupowany na Zachodzie i dostarczany do tego państwa w ramach tak zwanego rewersu.
W kraju zachmurzenie duże i deszcz. Na wschodzie i południu Polski okresami umiarkowany. W partiach szczytowych Sudetów i Karpat deszcz ze śniegiem i śnieg.
Temperatura maksymalna od 6 stopni na północnym wschodzie do 13 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Jedynie na wschodzie Polski wschodni. Na wybrzeżu wiatr umiarkowany, okresami dość silny północny i wschodni.
Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali. Ciśnienie będzie rosnąć.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.